Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 12 stycznia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Brukseli podpisane zostało porozumienie w sprawie nadzorowania przepływu gazu z Rosji przez Ukrainę do państw Unii Europejskiej. Dostawy mogą zostać wznowione nawet już jutro. Sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna, pomoc humanitarna niewystarczająca, a działania wojenne są kontynuowane. Prezydent Bush w czasie swojej pożegnalnej konferencji prasowej bardzo pozytywnie ocenił swoją politykę, przyznał się jednak do kilku drobnych błędów. Zmarł Claude Berry, słynny francuski reżyser i producent filmowy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Rosyjski gigant gazowy Gazprom i prezydencja czeska Unii Europejskiej oficjalnie poinformowali o podpisaniu w Brukseli przez wszystkie strony porozumienia w sprawie nadzorowania przepływu gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy do państw Unii Europejskiej. Zastępca szefa Gazpromu Aleksandr Miedwiejew potwierdził tę informację w czasie konferencji prasowej w Brukseli i zapewnił, że jeśli wszystko przebiegnie bez zakłóceń, Rosja bardzo szybko wznowi dostawy gazu. Być może stanie się to nawet już we wtorek 13 stycznia rano. Przede wszystkim jednak wznowienie dostaw uzależnione jest od obecności międzynarodowych obserwatorów, od delegowanych do nadzorowania przepływu gazu. W poniedziałek wieczorem w Brukseli spotkają się również delegacje rosyjska i ukraińska z europejskimi ministrami energetyki, aby przedyskutować problemy dostawy gazu. Ukrainę reprezentować będzie dyrektor naczelny Naftohazu Oleg Dubin, wicepremier Grigorij Nemiria, minister energetyki Jurij Prodan i wiceminister spraw zagranicznych Konstantyn Jelisiejew. Rosję reprezentować będzie dyrektor naczelny Gazpromu Aleksiej Miller oraz minister energetyki Siergiej Szmatko. Po nieformalnym spotkaniu ministrów z obydwiema delegacjami nastąpią nadzwyczajne obrady ministrów energetyki Unii Europejskiej, które mają służyć wyciągnięciu wniosków z przeciągającego się konfliktu gazowego. Komisja Europejska przestrzegła Słowację przed poważnymi konsekwencjami, jakie może mieć zapowiedziane przez nią uruchomienie elektrowni jądrowej w jasłowskich Bohunicach, ponieważ byłoby to oczywistym pogwałceniem traktatu akcesyjnego. Tu Paryż, Radio France International. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna. Ciężarówki z lekarstwami i żywnością nie mogą się przedostać do środka. Rzeczniczka Światowego Programu Żywnościowego Robin Lodge bije na alarm. Ludzie są głodni, jest bardzo zimno, odcięty jest dopływ elektryczności i gazu, nie ma ogrzewania ani wody. Teoretycznie dwa punkty kontrolne pozwalają na transport pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Kerem Shalom na granicy z Izraelem i Rafah na granicy z Egiptem. Tysiące ton żywności czekają na granicy w Kerem Shalom, podczas gdy zapasy organizacji pozarządowych w enklawie palestyńskiej są na wyczerpaniu. Ruch ciężarówek jest ograniczony. Niektóre z organizacji, jak Save the Children, oskarżają izraelskich pograniczników o nieregularne otwieranie punktu. W sobotę był on zamknięty z powodu szabatu. Punkt graniczny w Rafach, nawet jeśli jest otwarty bez ograniczeń, ma te same problemy i jest na okrągło zatkany. W samej Strefie Gazy dostarczenie pomocy humanitarnej jest niezwykle skomplikowane ze względu na problemy transportowe. Z Cypru wypłynął w poniedziałek statek z materiałami medycznymi na pokładzie. Płyną nim eurodeputowani i lekarze, którzy będą się starali dostarczyć pomoc medyczną do Strefy Gazy. Jak poinformował szef palestyńskiej służby medycznej Muawija Hassanain, w ciągu 17 dni ofensywy naziemnej liczba zabitych po stronie palestyńskiej przekroczyła 900 ofiar, w tym 277 dzieci. Rannych zostało 3850 cywilów. W poniedziałek Izrael kontynuował ofensywę przeciwko Hamasowi. Do działań wojennych wprowadzeni zostali rezerwiści. Odwołano także wizytę negocjatora izraelskiego w Egipcie, który miał omawiać z przedstawicielami tamtejszych władz warunki wstrzymania ognia. Premier Izraela Ehud Olmert zagroził, że jego kraj będzie tak długo kontynuował ataki w Strefie Gazy, jak długo Hamas będzie ostrzeliwał izraelskie terytoria. Tymczasem Hamas zapewnia, że zwycięstwo Palestyńczyków jest bliższe niż kiedykolwiek. Wróg się waha i nie wie, jak stawić czoło waszemu legendarnemu oporowi, zapewnił w specjalnym komunikacie rzecznik rządu islamistów. Tysiące manifestantów znowu protestowało w poniedziałek w różnych punktach świata przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy. Do dużych manifestacji doszło dziś w Pakistanie. W drugim co do wielkości mieście tego kraju, Lahore, wzięło w nich udział od 7 do 10 tysięcy obywateli. W Karaci było ich około 5 tysięcy. We Francji doszło do incydentów skierowanych głównie przeciwko społeczności żydowskiej. W nocy obrzucono koktajlami Mołotowa miejsca kultu, obraźliwe napisy pojawiły się na ścianach ośrodków żydowskich, dochodzi do ataków przemocy dokonywanych przez nastolatków na ich żydowskich kolegach. Władze francuskie wyraziły krytykę tych aktów i ubolewanie z powodu tak negatywnego oddźwięku bliskowschodniego konfliktu we Francji, w której mieszka zarówno silna społeczność żydowska, jak i muzułmańska. Rada do spraw praw człowieka ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję, w której zdecydowanie potępia izraelskie działania w Strefie Gazy. Rada, licząca 47 członków, podkreśliła, że w wyniku tej ofensywy doszło do masowego łamania praw człowieka. Tu Paryż, Radio France International. 8 dni przed oficjalnym przekazaniem władzy w ręce prezydenta elekta Baracka Obamy, odchodzący prezydent Bush w czasie swojej ostatniej konferencji prasowej przypomniał główne punkty swojej polityki, którą sam ocenił bardzo pozytywnie. Poza tym opowiedział się za trwałym przerwaniem ognia w Strefie Gazy, ale dodał, że aby to nastąpiło, Hamas musi przestać ostrzeliwać terytorium Izraela. Zdaniem odchodzącego prezydenta, najskuteczniejszą metodą uzyskania zawieszenia broni jest współpraca z Egiptem i zatrzymanie dostaw broni dla Hamasu. Uważa on również, że Iran i Korea Północna pozostają nadal poważnym zagrożeniem, przede wszystkim ze względu na ambicje nuklearne obu tych państw. Przyznał się także do paru błędów, m.in. do zbyt szybkiego ogłoszenia zakończenia misji w Iraku. Zadał również pytanie retoryczne, czy mogłem postąpić inaczej w związku z huraganem Katrina, który zdewastował Nowy Orlean. Bush był bardzo krytykowany za początkowe zlekceważenie rozmiarów katastrofy. Stwierdził także, że był bardzo rozczarowany informacjami o maltretowaniu więźniów w amerykańskim więzieniu Abu Ghraib, podobnie jak był rozczarowany, kiedy okazało się, że w Iraku nie było broni masowego rażenia. George Bush przestrzegł również Obamę przed bardzo poważnym zagrożeniem ze strony terrorystów, którzy najprawdopodobniej będą próbowali dokonać zamachów na ziemi amerykańskiej. Uważa on, że jest to najgorsze zło, jakie grozi Obamie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że gotów jest zwrócić się do Kongresu o odblokowanie drugiej części funduszy przeznaczonych na ratowanie banków, jeśli prezydent elekt Barack Obama zwróci się do niego z taką prośbą. Ta druga część wynosi 350 miliardów dolarów. Przestrzegł jednak przed protekcjonizmem, który może być poważnym zagrożeniem dla kraju. Wkrótce potem Biały Dom ogłosił, że Bush jednak zwróci się do Kongresu o odblokowanie wspomnianych funduszy. Telewizje europejskie będą mogły przeprowadzić bezpośrednią transmisję z inwestytury prezydenta elekta Baracka Obamy przy użyciu najnowszych technologii. Była kandydatka na stołek prezydencji we Francji, Ségolène Royal, zapowiedziała, że uda się do Stanów Zjednoczonych, aby osobiście wziąć udział w tej uroczystości.
Sylwia. Aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy Claude Berry zmarł 12 stycznia w wieku 74 lat wskutek wylewu krwi do mózgu. Urząd prezydenta Francji pożegnał natychmiastowym komunikatem jednego z najzdolniejszych ludzi filmu i wielkiego ambasadora francuskiego kina na świecie. Claude Berry to pseudonim Claude'a Langmana, który miał zostać kuśnierzem, tak jak jego ojciec, ale wybrał znacznie mniej pewną karierę w filmie i od razu zabłysnął w 1967 roku jako reżyser filmu Stary człowiek i dziecko, Le vieil homme et l'enfant, historię francuskiego wieśniaka antysemity, który przygarnia podczas okupacji żydowskiego chłopczyka. Sam Berry pochodził z rodziny żydowskiej i film był oparty na jego osobistych przeżyciach. Jeszcze większym sukcesem był w 2008 roku ostatni film wyprodukowany przez Claude'a Berry, Dalej niż północ, Bienvenue chez les Ch'tis. Berry dał szansę reżyserowi, którym był Danny Boone, i oto okazało się, że obyczajową komedię o mieszkańcach francuskiej dalekiej północy obejrzało we Francji 20 milionów widzów. Największy rekord w historii francuskiego kina. Claude Berry wielokrotnie dawał szansę nieznanym reżyserom i niepewnym projektom. Najwidoczniej miał nosa do talentów. Finansował Tess Romana Polańskiego, Niedźwiedzia Jean-Jacques Annaud, Tajemnicę ziarna Abdelatifa Kehiche, Królową Margot Patryka Acherot. Jednocześnie kręcił lub finansował popularne komedie jak seria o Asterixie. Wśród filmów, które sam zrealizował, jest wiele adaptacji powieści francuskich. Germinal, Zoli, Jean de Florette i Manon de Source, Pagnola.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania dzisiejszego przeglądu prasy przygotowanego przez Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego.
Poniedziałkowy dziennik ekonomiczny Les Echos w artykule Grégoire Poussielgue pisze o likwidacji 6 redakcji językowych w Radio France International, w tym sekcji polskiej. Plan modernizacji, słowo to użyte zostało w cudzysłowie, międzynarodowego radia, który zaprezentowany zostanie w najbliższą środę na nadzwyczajnym zebraniu Rady Administracyjnej oraz we czwartek na zebraniu Rady Pracowniczej, przewiduje od 150 do 180 zwolnień z pracy. Czytamy w Les Echos. Z planu dyrekcji wynika, że likwidacja 6 sekcji językowych polskiej, niemieckiej, serbo-chorwackiej, albańskiej, laotańskiej i tureckiej zostanie potwierdzona, co zmniejszy liczbę języków w RFI do 13. Związki zawodowe, które śledzą z bliska poczynania dyrekcji, są zaniepokojone zapowiadanymi przez nią zwolnieniami. Według źródeł Les Echos ich ostateczną liczbę ocenia się raczej na 180 niż 150. W komunikacie wewnętrznym opublikowanym w ubiegły piątek związki mówią o perspektywie całkowitej likwidacji 397 stanowisk pracy, którą to liczbę kategorycznie odrzuca dyrekcja w osobie Alana Dupuzjaka. Dyrekcja RFI zapowiada, że ci z pracowników, którzy zechcą się udać na wcześniejszą emeryturę lub zrezygnować z pracy, skorzystają z odprawy. Część pracowników, pisze Grégoire Poussielgue, zostanie zatrudniona na nowych warunkach. Część wreszcie będzie mogła odejść do innych przedsiębiorstw państwowych, czego projekt dyrekcji nie wyszczególnia. Dzięki swemu planowi restrukturyzacji dyrekcja radia liczy na podniesienie słuchalności i zlikwidowanie deficytu budżetowego. Czytamy w Les Echos. Ten sam dziennik komentuje poczynania prezydenta elekta Baracka Obamy, który przygotowuje Amerykę na długotrwały kryzys. Prezydent, który obejmie swoje funkcje 20 stycznia, chce działać szybko, by ożywić amerykańską gospodarkę i stworzyć 4 miliony nowych miejsc pracy, dodaje ekonomiczny dodatek Le Figaro. Obama jest w blokach startowych, pisze tam Carole Papasion. Ceremonia inwestytury zgromadzi tłumy, dziennikarze biją się o akredytację, gwiazdy o zaproszenia. Po 4 dniach uroczystości, kolacji i galowych koncertów, po złożeniu przysięgi na Biblię Abrahama Lincolna, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych będzie musiał zabrać się do pracy. Prezentując swój plan ożywienia gospodarczego, Obama już zapowiedział, że, cytuję, wszystkiego nie załatwi się w przeciągu jednej nocy i że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, zanim zacznie się poprawiać. Nie chcąc rozczarowywać, prezydent elekt nadmienił, będę realistą, nie uda nam się zrealizować wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy w czasie kampanii, w tak szybkim czasie, jak na to liczyliśmy. Pierwszym zadaniem nowej administracji będzie dać ludziom pracę, w tym w sektorach wykorzystujących czystą energię. Nie ma to być zatrudnienie na krótką metę, lecz ma wywindować ekonomię amerykańską na pozycję światowego lidera. Plan ożywienia gospodarki powinien kosztować 775 miliardów dolarów. Obama już uprzedził ewentualne krytyki ze strony republikanów o pogłębianie deficytu państwowego. Nie wyłożenie tych pieniędzy będzie kosztować więcej niż zaostrzenie deficytu. W trzecim tygodniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego Gaza dzieli Francuzów, tytułuje swą pierwszą stronę Aujourd'hui en France. Dziennik La Croix widzi pierwsze oznaki przewidywanego przez Izrael końca ofensywy. Ale jak pisze Guillaume Gaubert we wstępniaku katolickiej gazety, co potem? Dla strony izraelskiej bilans ofensywy będzie z pewnością mniej negatywny niż konfrontacja z libańskim Hezbollahem latem 2006 roku. Potencjał Hamasu został w poważny sposób nadszarpnięty. Mimo to, nawet gdy spojrzeć na konflikt w Gazie z punktu widzenia Izraela, nic się nie zmieniło. Gaza pozostaje w rękach Hamasu, który będzie się szczycił, że nie uległ Izraelowi. Przemoc, której doznali cywile, umocni jeszcze bardziej opór części społeczeństwa palestyńskiego przeciwko Izraelowi, który to opór uosabia dziś islamska milicja. Paradoks polega na tym, że po obecnej operacji Izraelowi będzie jeszcze trudniej znaleźć trwałe rozwiązanie konfliktu bez negocjowania z Hamasem. Przecieki wskazują, że i Biały Dom bierze taką ewentualność. działalność pod uwagę. Nie ma się czemu dziwić. Był czas, że zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych wykluczano jakąkolwiek ewentualność rozmów z Yasserem Arafatem, zanim podjęto z nim negocjacje pokojowe.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde, który przygląda się kryzysowi wywołanemu zakręceniem kurka z gazem przez Rosję, analizuje wątek słowacki. Chodzi o ponowne uruchomienie elektrowni atomowej w Jasłowskich Bochunicach, zamkniętej w Sylwestra ubiegłego roku. Decyzja władz w Bratysławie wywołała spore poruszenie w Brukseli, która oskarża je o naruszenie porozumień podpisanych w chwili przyjęcia Słowacji do Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zażądał od władz w Bratysławie przestrzegania przyjętych na siebie zobowiązań. Tymczasem na terenie elektrowni w Jasłowskich Bochunicach od niedzieli uwijają się technicy przygotowujący urządzenia do uruchomienia, co może nastąpić w ciągu 6 dni. Elektrownia od dawna wywoływała wiele kontrowersji i gorących polemik. Tym razem najgwałtowniej protestuje Austria, która uważa, że elektrownia pozostawia wiele do życzenia pod względem bezpieczeństwa. Obiekt powstał w latach 80. Elektrownia wyposażona jest w reaktory produkcji radzieckiej i to już wzbudza wiele zastrzeżeń, gdyż przypomina o katastrofie w Czernobylu. Zamknięcie elektrowni było jednym z żądań wysuwanych przez Brukselę pod adresem Bratysławy w chwili przyjmowania Słowacji do Unii. Część elektrowni została wyłączona w 2006 roku. Lata później kolejny drugi reaktor przestał pracować. Mirek Topolanek, premier Czech, który w tym półroczu przewodniczą Unii Europejskiej, całą sprawę ocenił w bardziej wyważony sposób i oświadczył, że doskonale rozumie stanowisko władz w Bratysławie, gdyż jest to oznaka chęci rozwiązania problemów, których nie jest w stanie rozwiązać Unia Europejska. Szef rządu słowackiego Robert Fico, wielki orędownik stosowania energii atomowej i przeciwnik zamykania elektrowni w Jasłowskich Bochunicach, gdyż jego zdaniem jest to obiekt absolutnie bezpieczny, powiedział ze swej strony, że doskonale pamięta zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Słowacja w chwili przyjęcia do Unii w 2004 roku, ale władze w Bratysławie nie widzą innego wyjścia w obliczu kryzysu spowodowanego zakręceniem kurka z gazem przez Rosję. Elektrownia ma pracować do momentu absolutnej stabilizacji słowackiego rynku energetycznego, który w 98% zależy od dostaw gazu płynącego z Rosji tranzytem przez Ukrainę. Od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Słowacja jest zmuszona importować 20% energii elektrycznej, podczas gdy do roku 2006 była jej eksporterem. Czechy zamierzają pomóc swoim słowackim sąsiadom, dostarczając im gazu ze swoich zapasów. Kryzys najbardziej dotknął Słowację i Bułgarię, a poza Unią także Serbię, Bośnię i Mołdawię, dotykając zarówno przemysłu, jak i indywidualnych odbiorców energii elektrycznej i gazu. Zdaniem dziennika Le Monde, decyzja rządu słowackiego jest wynikiem braku konkretnych kroków ze strony Brukseli i solidarności 27 państw Unii, co zmusiło Słowację do ratowania się w ramach swoich możliwości.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Manifestacje poparcia dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy i przeciwko ofensywie izraelskiej były kontynuowane podczas weekendu 10 i 11 stycznia w wielu miastach Europy. Największe miały miejsce w Madrycie, Brukseli i w Paryżu, gdzie defilowało według różnych źródeł od 30 tysięcy do 100 tysięcy osób. Około 10 tysięcy osób demonstrowało w Lyonie w spokoju, czego nie można powiedzieć o manifestantach paryskich. W potyczkach ulicznych odniosło obrażenia 12 policjantów, 180 osób, które biły się z policją, zatrzymano. Miały też miejsce manifestacje poparcia dla Izraela. Od 4 do 20 tysięcy osób według różnych źródeł wyszło na ulice Londynu. Ponad 2 tysiące manifestantów widziano w miastach niemieckich. We Francji kilka tysięcy osób manifestowało w Marsylii. Kilkaset zebrało się w wielkim lyońskim parku nad Rodanem. Społeczność żydowską Lyonu niepokoi wzrost bójek na tle antysemickim. Napisy śmierć Żyd Żydom na witrynach sklepowych, podobnie zresztą jak w innych regionach Francji. Po raz drugi miała miejsce próba podpalenia synagogi. Czy uzasadnione są obawy politologów, że konflikt na Bliskim Wschodzie może być przeszczepiony na grunt Francji i innych krajów europejskich, w których żyją duże społeczności muzułmańskie? Marek Halter jest pisarzem, ale również obrońcą praw człowieka i mediatorem w konflikcie bliskowschodnim. Zapytaliśmy go o zdanie na temat radykalizacji manifestacji we Francji. Te manifestacje, które mają miejsce od tygodnia, są coraz gwałtowniejsze. Biorą w nich udział partie lewicowe, skrajnie lewicowe, trockiści, komuniści, ale też duża społeczność muzułmańska. I właśnie co pan sądzi o tej obecności młodych muzułmanów z bardzo radykalnymi hasłami w rodzaju Izrael terrorysta, faszysta i tak dalej?
No ja uważam, że to niedobrze dla demokracji francuskiej. Ja to powiedziałem w telewizji 2 dni temu. Nie pytali się, czy można demonstrować na ulicach za Palestyną, czy przeciw Izraelu, czy za Izraela, przeciw Palestyną. Ja powiedziałem, że tak. Każdy w demokracji ma prawo mieć wybór polityczny i dlaczego nie? Tylko jeśli ten wybór zaczyna być demonstracja nienawiści do Żydów czy do Arabów, w takim razie my mamy tutaj prawa, mamy konstytucję i tacy ludzie się znajdują w policji.
Mówił Marek Halter. Michel Wiewiórka jest dyrektorem Ośrodka Analiz Socjologicznych w Paryżu. Francuska redakcja RFI zapytała go, kim są ludzie, którzy manifestują we Francji w obronie sprawy palestyńskiej i przeciwko ofensywie izraelskiej w strefie Gazy. Zdaniem Michela Wiewiórki profil manifestantów jest bardzo zróżnicowany. Widać w nim nawet sprzeczności.
Il y a d'une part, et je pense et je souhaite que ce soit la majorité des manifestants, des gens qui sont, c'est le motif premier de la manifestation.
Z jednej strony są wśród nich ludzie, którzy są za sprawiedliwym i trwałym pokojem. Mam nadzieję, że jest ich większość. Jest to główny motyw manifestacji. Następnie są ludzie, którzy zajmują stanowisko w obronie jakiejś sprawy. Albo sprawy narodowej Palestyńczyków, albo sprawy religijnej, sprawy islamu. A wśród tych, co występują w obronie sprawy religijnej, są być może islamiści. Dalej, są przeciwnicy polityki izraelskiego rządu, ale są także tacy, którzy są przeciwko istnieniu państwa Izrael. A w końcu znajdujemy takich, którymi kieruje zwykle nienawiść wobec Żydów, Izraelczyków i członków diaspory razem wziętych. Profil manifestantów jest bardzo zróżnicowany. Pragnę z całego serca, by przeważyli zwolennicy pokoju, przeciwnicy poważnego dramatu, który dotyka ludzi, ale wszystkie składniki są w tych manifestacjach obecne.
Jak odróżnić w tłumie ludzi i haseł obrońców Palestyńczyków od zwolenników Hamasu? To jest być może najbardziej skomplikowany aspekt tych manifestacji, mówi Michel Wiewiórka.
Sądzę, że kiedy chodzi o poparcie dla sprawy narodowej Palestyńczyków, we Francji zainteresowanych jest wielu ludzi. Natomiast gdy chodzi o poparcie dla islamu wojującego z Zachodem i z Żydami, upraszczając sprawę, sądzę, że dotyczy to znacznie mniej ludzi. Z tym, że i jedni, i drudzy manifestują razem.
Mówił francuski socjolog Michel Wiewiórka. Coraz gwałtowniejsze manifestacje i antysemickie ekscesy nie znajdują, jak się wydaje, odbicia we francuskiej opinii publicznej. Według wyników sondażu opublikowanego na łamach dziennika Le Parisien, Francuzi są podzieleni. Ponad 1/4 respondentów uważa, że odpowiedzialność za konflikt w strefie Gazy ponoszą w równej mierze Izrael i ruch Hamas. Mniej niż 1/4 obarcza odpowiedzialnością Hamas, a 18% Izrael. 1/3 Francuzów oględnie woli się nie wypowiadać.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Globalizacja gospodarki sprzyjała w ostatnim ćwierćwieczu zjawisku delokalizacji, czyli przenoszenia produkcji przemysłowej, a także niektórych usług do krajów o tańszej sile roboczej. Wiązał się z tym jednak zawsze problem jakości tej produkcji i terminowości dostaw. W latach 80. w Europie Zachodniej była to główna przeszkoda dla decyzji delokalizacji do krajów Magrebu lub krajów bloku komunistycznego i to nawet w kilka lat po upadku komunizmu. W kolejnych latach wydawało się, że z tymi problemami jakości, reaktywności i terminowości lepiej sobie radzi Daleki Wschód. I dlatego Chiny stały się warsztatem całego świata. Kasandryczne chóry zapowiadały całkowity zanik przemysłu wytwórczego w bogatych krajach Zachodu. Dziś okazuje się jednak, że delokalizacja ani nie spełnia wszystkich marzeń przedsiębiorców, ani nie przybrała dla zatrudnienia w krajach zachodnich tak katastrofalnych rozmiarów, jakich się obawiano. Składają się na to bardzo rozmaite czynniki. Kwestia opłacalności w zmieniających się warunkach ekonomicznych, znane już dawniej problemy jakości wobec coraz wyższych wymagań i norm i wreszcie niemożność zapobieżenia pladze podróbek. Każdy przedsiębiorca, który dokonał rachunku ekonomicznego swoich delokalizacyjnych inicjatyw, wie, że poza najprostszymi produktami koszt siły roboczej to raptem 10-15% ceny sprzedaży. Od oszczędności wynikłych z delokalizacji trzeba zaś odjąć koszt transportu, nadzoru, ubezpieczeń i tym podobnych. Na przykład dla francuskiej firmy Semas, producenta mebli biurowych, koszt transportu z Chin pochłaniał połowę oszczędności na robociźnie. Gwałtowny rozwój chińskiego przemysłu, gigantyczna, bo na potrzeby całego świata, produkcja tamtejszych fabryk, zrodził też nowy problem, znany i na Zachodzie. Większe zamówienia mają pierwszeństwo przed małymi. Po fali entuzjazmu zachodnich przedsiębiorców dla chińskiej akuratności przyszedł czas zawodu. Nawet i tam trzeba częstokroć czekać w kolejce na realizację zamówienia, jeśli stanowiono mały ułamek produkcji. Uderza to oczywiście w mniejsze przedsiębiorstwa, które są również najbardziej bezbronne wobec kopiowania wzorów i podróbek. Wcale nie dotyczy to tylko wielkich, luksusowych marek. Torebki Vuittona kopiowane są bodaj w milionach egzemplarzy, ale dosyć łatwo je rozpoznać jako kopie. Gorzej, gdy naśladownictwo dotyczy nowatorskich rozwiązań mechanizmów albo wzornictwa krótkoseryjnych towarów. Dla sieci handlowej Genevieve Lutu, oferujących w 140 sklepach, nie tylko we Francji, luksusowe nakrycia stołowe i przyrządy kuchenne, był to jeden z głównych, choć nie jedyny argument za prawie całkowitym zaprzestaniem produkcji w Azji i jej relokalizacją w Wogezach i Masywie Centralnym. Ten problem nałożył się na kłopoty z jakością, koszty transportu, a także na trudność skontrolowania zgodności składników z coraz ostrzejszymi normami. Notabene wymagania zachodnich konsumentów w dziedzinie ochrony środowiska i stosowania bezpiecznych dla zdrowia składników są najlepszym sojusznikiem relokalizacji, a każdy skandal w rodzaju zanieczyszczenia melaminą lub stosowania farby ołowiowej umacnia nieufność do chińskich podwykonawców. Kwestia jakości jest bardziej skomplikowana. Nie sposób oskarżać wprost Chiny czy Indie o złą jakość. Wszyscy używamy na co dzień wyprodukowanych tam rzetelnie produktów. Ale z punktu widzenia najwyższych wymagań ta jakość jest niewystarczająca. Relokalizują produkcję takie firmy, które w ogóle nie chcą słyszeć o jakichkolwiek reklamacjach ze strony klientów. Nie dotyczy to tylko produkcji materialnej. Zaobserwowano już relokalizację we Francji przez firmy informatyczne i ich centrów obsługi telefonicznej. Ekonomiści zastrzegają, że firmy dokonujące relokalizacji stwarzają mniejszą liczbę miejsc pracy niż zniszczyły ich delokalizując. Nie jest to też zjawisko masowe, ale delokalizacje też nim nie były. Zjawisko jest jednak zauważalne i budzi nadzieję na utrzymanie w krajach bogatych wysoko wyspecjalizowanego drobnego przemysłu.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W dziesiątce najpopularniejszych nowoczesnych zabawek technologicznych sprzedawanych w sklepach na ostatnie Boże Narodzenie nie było ani jednej wynalezionej we Francji. Paryż stanowi międzynarodowe okno wystawowe najnowocześniejszych wynalazków. To zdanie, które dzisiaj może bardzo dziwić. A kto mówi powyższe zdanie? Ano Thomas Edison pod koniec XIX wieku. Edison, wynalazca żarówki, telefonu czy fonografu. Mówi on o Paryżu z okresu Belle Époque, który na pewno był okresem, w którym francuska myśl techniczna i wynalazczość bardzo się rozwijały. Na 25 nowych działów technologicznych z przełomu XIX i XX wieku 20 pochodziło z Paryża, podkreśla Marc Giget, dyrektor Europejskiego Instytutu Twórczości i Innowacji. W roku 1900 prawie wszystkie światowe kongresy naukowe odbywały się w stolicy Francji. Nic też dziwnego, że królujące dzisiaj w świecie technologicznym MIT czy Uniwersytet w Cambridge stanowią dokładną kopię francuskiego Conservatoire des Arts et Métiers. W roku 1914 wykłady z matematyki w MIT odbywały się po francusku. O otwartym na cały świat oknie wystawowym francuskiej nauki świadczy choćby 5 kolejnych wystaw światowych, które odbyły się w Paryżu w latach od 1855 do 1900. Na polach marsowych, na Trocadero, przy Pałacu Inwalidów, swój dorobek pokazywali naukowcy i wynalazcy z całego świata. Ferdinand de Lesseps, autor koncepcji kanału Suezkiego, był gwiazdą Expo 1867. Edison, Pasteur czy Eiffel – wystawy światowej w roku 1889. Aby docenić ważność tego rodzaju wystaw, należy sobie wyobrazić, że pałac wystawowy na polach marsowych, gdy nie było tam jeszcze wieży Eiffla, był duży tak jak co najmniej 4 dzisiejsze Stade de France. I w pałacu tym, w samej sali nowych maszyn, pomieścić się mogło 6 dzisiejszych budynków Centrum Pompidou. Sala ta była tak wysoka, że można było wewnątrz przeprowadzać nawet próby z lotami balonów. 216 hektarów wystawy poświęconej wynalazkom odwiedziło w przeciągu 7 miesięcy aż 51 milionów zwiedzających z całego świata. To zupełnie dobry wynik dla kraju, który wówczas liczył sobie zaledwie 40 milionów mieszkańców. W 1855 roku świat po raz pierwszy ujrzał automatyczną kosiarkę do cięcia trawy, maszynę do szycia, mechaniczną pralkę czy pistolet bębenkowy. I to w Paryżu właśnie. W roku 1867 na kartach abonamentowych odwiedzających paryską wystawę po raz pierwszy pojawiły się fotografie. W roku 1887 zwiedzający mogli podziwiać pierwszą lodówkę, maszynę do pisania czy telegraf. W 1989 niejaka Hermine Cadol, sprzedawczyni bielizny w Paryżu, pokazała swój wynalazek, który później nazwany został biustonoszem czy też stanikiem, jak kto woli. W roku 1900 na trasę wyjechało w Paryżu po raz pierwszy metro. Niestety, podkreśla historyk nauki z IV Uniwersytetu Paryskiego Pascal Grisset, pierwsza wojna światowa spowodowała taką ucieczkę z Francji znamienitych uczonych i doskonałych mózgów wynalazczych, że trudno tę stratę odrobić. Podobnie stało się i po II wojnie światowej. Dzisiaj według różnych klasyfikacji dotyczących rozwoju i innowacji naukowych można przyjąć, że Paryż znajduje się na 4. miejscu na świecie i na 2. w Europie, za Londynem, Nowym Jorkiem i Tokio. Jeśli chodzi o obecne zasługi naukowe Paryża i okolicy, należy wymienić ośrodek naukowy w Saclay. W roku 2007 poszła tam na przykład Nagroda Nobla z fizyki, dostał ją Albert Fert. Pracuje tam 36 tysięcy osób zajmujących się m.in. przyspieszaczem cząstek elementarnych. W pobliskim Genopolu w Evry 22 laboratoria i 65 przedsiębiorstw ostro pracuje na polu genetyki i biotechnologii. I prace te bardzo się w świecie naukowym liczą. W samym Paryżu do światowej sławy zaliczają się Instytut Okulistyczny Szpitala Canzra i Instytut Badania Mózgu i Szpiku Kostnego w szpitalu Pitié-Salpêtrière.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Czy narciarstwo zjazdowe czeka klęska wynikająca ze słabnącego zainteresowania tą dyscypliną sportu? Czy ludzie odpowiedzialni za narty w alpejskim wydaniu skorzystają z przykładu narciarstwa biegowego czy biatlonu, aby uatrakcyjnić slalomy i zjazdy? Takim krokiem może być skikross, dyscyplina, która ma swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. 5 milionów Niemców oglądało przed telewizorami, a kilkadziesiąt tysięcy na trasie triumf Polaka Tomasza Sikory, który wreszcie spełnił swoje marzenie i ubrał się w żółtą kamizelkę lidera Pucharu Świata w biatlonie. Takie liczby widzów mogą pozazdrościć organizatorzy zawodów w konkurencjach alpejskich. Pod dużą krokwią Zakopanem też się zbierało kilkadziesiąt tysięcy chętnych podziwiania Adama Małysza. Drugie tyle odchodziło od kas z kwitkiem i mogło zawody oglądać na gigantycznych ekranach. Tak było w apogeum Małyszomanii. A zatem albo postać wybitnego sportowca, jego osobowość i wyniki przyciągają tłumy, albo atrakcyjność konkurencji. Narciarstwo alpejskie zaczyna coraz bardziej przypominać bobsleje. Tam o zwycięstwie, zamykającym się różnicą tysięcznej części sekundy, decydują techniczne niuanse, zrozumiałe tylko dla wąskiego grona fachowców. Jeśli narciarz wypadnie z trasy giganta albo przewróci się na slalomie, to zauważy to każdy laik. Jednak przyczyny, z powodu których to się stało, znane są już znacznie węższemu gronu specjalistów. A często się zdarza, że nie należą do niego nawet komentatorzy telewizyjni specjalizujący się w tej dziedzinie sportu. Zatem osobie postronnej pozostaje oglądanie przepysznych widoków ośnieżonych szczytów gór, co może nie być wystarczającą motywacją do siedzenia przez godzinę przed telewizorem. Ograniczenie drugiego przejazdu slalomu specjalnego do pierwszej trzydziestki, która w drugiej odsłonie startuje od końca, tylko przez chwilę zwiększyła atrakcyjność tej najbardziej technicznej konkurencji na narciarstwie alpejskim. Biorąc do ręki sportowy dziennik L'Équipe, można się łatwo przekonać o popularności różnych dyscyplin. Najwięcej, bo na kilku stronach pisze się o futbolu. Dalej znów parę stron zajmuje rugby, bo jak wiadomo, Francja dzieli się na dwa sportowe klany kibiców. Zwolenników futbolu i sympatyków owalnej piłki, którzy mieszkają głównie na południu i w środkowej Francji. Nawet Dakar, w tym roku rozgrywany w Argentynie i Chile, czy wyścigi Formuły 1 zajmują ostatnie stronice dziennika. Tenis przykuwa uwagę dziennikarzy sportowych tylko wielkoszlemowymi turniejami z Rolandem Garrosem na czele, albo sukcesami francuskich tenisistek i tenisistów. Podobnie jest z narciarstwem alpejskim. Więcej pisze się o tym tylko, jeżeli zawody rozgrywane są w Val d'Isère, albo gdy przy okazji porażek i sukcesów francuskich narciarzy i narciarzy z Jean-Baptiste Grangem w pierwszoplanowej roli robi się różnego rodzaju analizy. Były próby upraszczania przepisów i urozmaicania zasad rozgrywania zawodów w narciarstwie zjazdowym. Najpierw zrezygnowano z żółtej chorągiewki na tyczkach slalomów, ograniczając się do czerwonych i niebieskich. Potem sięgnięto po wzorce zza oceanu, gdzie wśród zawodowców rozgrywano slalomy równoległe. Tu już nie trzeba było liczyć dziesiątych części sekundy. Wygrywał ten, kto był szybszy w walce ramię w ramię. W kalendarzu imprez pojawiła się nowa konkurencja, supergigant, czyli umiejętność wykonywania skrętów na bardzo dużej prędkości. Zawody zaczęto organizować na różnych kontynentach, a w Europie także w niealpejskich krajach jak w Skandynawii. A jednak i to mimo tłumów na mecie w Adelboden, w Mariborze czy w Algardenie, organizatorom zawodów w narciarstwie zjazdowym brakuje świeżości i pomysłów ich kolegów zajmujących się biegami czy biatlonem. Biegówki trafiły na ulice dużych miast, gdzie zawody rozgrywane są na rozłożonych na jezdni chodnikach pokrytych sztucznym śniegiem. Faktem jest, że traci się to, co w narciarstwie jest najpiękniejsze – baśniowe otoczenie lasu i gór w zimowej szacie. Ale z drugiej strony narty przyszły na próg domu mieszczuchów, którzy nigdy nie mieli z nimi bezpośredniego kontaktu. Dobrym pomysłem było rozgrywanie biatlonowych sprintów, dzięki czemu ta dyscyplina także nabrała rumieńców. Czy taką alternatywą dla zjazdówek jest skikross? Takie są zapewne nadzieje organizatorów Igrzysk Vancouver w 2010 roku, gdzie skikross stanie się dyscypliną olimpijską. Zasady tej konkurencji, będącej skrzyżowaniem slalomu równoległego z jazdą freestyle po muldach, są proste. Na starcie ustawia się czterech zawodników. Trasa najeżona jest muldami, które zapewniają widowiskowe skoki i upadki. Podobne jest zadanie specjalnie wyprofilowanych zakrętów. Wygrywa ten, kto pierwszy przetnie linię mety. Tak wygląda finałowa rozgrywka z udziałem 16 lub 32 zawodników, do której trafiają najszybsi uczestnicy eliminacji odbywających się na tej samej trasie, ale w zjeździe indywidualnym. O olimpijskie złoto przyjdzie walczyć narciarzom uprawiającym skikross po raz pierwszy, ale już parę lat temu tę konkurencję powstałą w latach 90. w Stanach Zjednoczonych uznała Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS, która wzorem Winter X Games, czyli zimowych igrzysk sportów ekstremalnych, zorganizowała Puchar Świata w skikrosie. To z tą dyscyplinę dyscypliną wielkie nadzieje wiążą francuscy kibice, bo w 5 edycjach Pucharu za każdym razem triumfowała 23-letnia francuska Ophelia David. A zatem jak nie Grange, to David może zdobyć olimpijskie złoto. Czy jednak skikros wyprze z kalendarza imprez olimpijskich zjazd lub slalom? Chyba nie. Co nie oznacza, że nie należy szukać innych form uatrakcyjnienia tych klasycznych konkurencji zjazdowych. A tak na marginesie to u korzeni powstania skikrosu leżą problemy rasowe. W sporcie amerykańskim zaczęli dominować czarni. Biała młodzież amerykańska odwróciła się od bieżni czy sali koszykówki. Zaczynało brakować sportu, z którym mogłaby się utożsamiać. Zimowe sporty ekstremalne były z kolei uprawiane tylko przez białych. I tak powstała idea utworzenia wyścigów po muldach, a wzorców szukano w motokrosie. Tak powstała jego wersja narciarska.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante proponujemy Państwu piosenkę pod tytułem Lili, w której jej autor Pierre Perret porusza ważny problem rasizmu. Pierre Perret to dla wielu Francuzów po prostu Pierrot, postać niesłychanie popularna, niczym stary, serdeczny kumpel o roześmianej twarzy. Nic w tym dziwnego, nie stroni przecież od wypitki, lubi dobre jedzenie, nie unika ładnych kobiet, a śpiewa lekkie, często rubaszne, a nawet sprośne piosenki. Krótko mówiąc, jest człowiekiem ceniącym radości życia, un bon vivant. W swoich piosenkach posługuje się najchętniej prostym, codziennym językiem i stosuje odważne metafory, niekiedy wręcz na pograniczu przyzwoitości. Trzeba jednak przyznać, że pomysłowe. Sam zresztą zredagował kilka niewielkich leksykonów wyrażeń argotycznych. Przy tym wszystkim jest Pierre Perret człowiekiem niezwykle skromnym, lecz głęboko zaangażowanym, buntującym się przeciwko głupocie, egoizmowi i rasizmowi. Walczy z nimi niestrudzenie własną bronią, czyli humorem, drwiną i uczuciem. Piosenka Lili, której teraz posłuchamy, jest właśnie tego przykładem.
On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lili. Elle s'est tapé les sales boulots, Lili. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili, elle se laissait plus prendre au piège, Lili. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lili, qui était tout prête à l'épouser, Lili. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous.
Lili to imię młodej Somalijki, która przybyła do Francji pełna nadziei na godne życie. Pobyt ten przyniósł jej jednak głębokie rozczarowanie. Na każdym kroku spotykała ją niechęć i pogarda. Musiała mocno zaciskać zęby, gdy z kpiną nazywano ją królewną Śnieżką, Blanche Neige. Zrozumiawszy, że nie ma tu dla niej miejsca, zdecydowała się wyjechać do Ameryki.
Quand on l'appelait Blanche Neige, Lili... Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents.
W Ameryce czekały ją jednak kolejne przykre doświadczenia. Spotyka w końcu Angela Davis, przywódczynię murzyńskiego ruchu antyrasistowskiego, dzięki której udaje się jej przezwyciężyć strach. Wraz z innymi Lily podnosi gniewnie zaciśniętą pięść. Elle lève le poing rageur.
Et c'est pour conjurer sa peur que Lily lève un poing rageur.
Życie na emigracji uczy naszą bohaterkę, że o równość między czarnymi i białymi trzeba walczyć. Niesprawiedliwość wciąż jest na porządku dziennym, a Perret wyraża to za pomocą zaskakującej metafory, że w życiu, jak na fortepianowej klawiaturze, potrzeba dwóch czarnych na jednego białego. Il faut deux noirs pour une blanche.
Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo.
W swoim rodzinnym kraju, Somalii, Lily marzyła o Francji, kraju Voltaire'a i Hugo, kraju praw człowieka, gdzie za nadrzędne wartości uważa się wolność, równość i braterstwo. Liberté, égalité, fraternité. Pobyt we Francji w latach 60. przynosi somalijskiej imigrantce gorzkie rozczarowania i zwątpienie. Był to okres silnego rozwoju gospodarczego. Szukano nie pracy, lecz ludzi do pracy. Zwłaszcza do zajęć najbardziej przez białych pogardzanych, na przykład do pracy śmieciarza czy sprzątaczki. Z ubogich krajów afrykańskich ściągnęły więc do Francji rzesze ludzi, których obdarzono pogardliwym mianem kolorowych.
Elle arrivait des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Pierwsze smutne, pozbawiające iluzji doświadczenie Lily przeżyła już w hotelu, gdzie dowiedziała się, że pokoje są tylko dla białych.
Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.
Zakochała się z wzajemnością w przystojnym blondynie, który chciał się z nią ożenić. Niestety jego rodzice nie pozwolili na to, choć jednocześnie zarzekali się, że absolutnie nie są rasistami.
Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous.
Zdesperowana Lily udała się do Ameryki, wielkiej ojczyzny demokracji, ce grand pays démocratique. W Memphis, mieście, gdzie zamordowano Martina Luthera Kinga, pojęła, że czarny kolor skóry jest ciągle kolorem beznadziei.
Elle a essayé l'Amérique, Lily.
Elle a essayé l'Amérique, ce grand pays démocratique. Elle aurait pas cru que là-bas aussi la couleur du désespoir, c'est le noir.
Swoją piosenkę Pierre Perret kończy jednak akcentem optymizmu. Czarnoskórych Amerykanów porównuje do traperów, trapeur, którzy w pewnym sensie na nowo zdobywają Amerykę. Pomału wywalczają sobie prawa i tworzą nowy ład. Ich dzieci, zrodzone z miłości, będą obywatelami jutra, a kolor ich skóry będzie niezniszczalnym kolorem miłości. La couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Program dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante przewiduje zapoznanie się z funkcją, jaką pełni w zdaniu czas gramatyczny. Przykładem niech będą fragmenty piosenki Lili, którą śpiewa dla Państwa Pierre Perret. Piosenka Lili pochodzi z albumu Pierre'a Perret, w całości poświęconego wciąż aktualnym problemom społecznym, zwłaszcza trudnej sytuacji migrantów, często traktowanych jako intruzów, z niechęcią czy nawet z wrogością.
On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili. Un hôtelier rue Secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lili. Elle s'est tapé les sales boulots, Lili. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili, elle se laissait plus prendre au piège, Lili. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents.
Na początku mamy kilka zdań w czasie przeszłym niedokonanym, imparfait. Chodzi o opisanie wydarzenia i jego scenerii bez konkretnego wskazania czasu, kiedy rzecz się dzieje. Tak zaczynają się zwykle opowiadania. Nawet jeżeli niedosłownie, to w domyśle można by przyjąć formułę pewnego razu. Il était une fois une jolie petite somalienne qui s'appelait Lili.
On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait de Somalie, Lili. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili.
Potem następują fakty ściśle określone, dokonane. I te wyrażone są w czasie przeszłym, złożonym, passé composé.
Un hôtelier lui a précisé qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots. Elle s'est tapé les sales boulots. Elle a essayé l'Amérique. Elle a vu Angela Davis.
W pewnym miejscu Pierre Perret wtrąca dwa czasowniki w czasie przeszłym prostym, passé simple. Elle aima. La famille dit.
Elle aima un beau blond frisé, Lili.
Elle aima un beau blond frisé qui était tout prêt à l'épouser, Lili. Mais la belle famille lui dit: nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous.
Passé simple służy tutaj podkreśleniu, że wydarzyło się coś chwilowego, jakby wtrąconego w normalny tok życia, bez żadnych konsekwencji. Właśnie jak miłosny epizod Lili i pięknego blondyna. Ta forma czasownika, passé simple, umiejscawia fakty w czasie nie mającym już związku z tym czasem, w którym są relacjonowane. Wreszcie czas teraźniejszy, présent. Relacjonuje wydarzenia aktualne, w pewnym sensie współczesne w stosunku do czasu, w którym są opowiadane. Nawet jeśli opowiadanie to dotyczy jakiegoś faktu bądź sytuacji, które należą do przeszłości, ale nic nie wiadomo o ich zakończeniu. W piosence jest to czas, gdy Lili walczy przeciwko segregacji rasowej.
Et c'est pour conjurer sa peur, Lili, qu'elle lève aussi un point rageur, Lili. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur.
I na koniec mamy czas przyszły, future, gdy mowa o tym, co się ma wydarzyć. Lili spotka porządnego człowieka, elle connaîtra un type bien, zaangażowanego w tę samą, co ona sprawę, dans le même combat quotidien, a ich dziecko aura la couleur de l'amour.
Mais dans ton combat quotidien, Lili.
Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
Teraz poświęcimy jeszcze chwilę mowie zależnej i niezależnej. Tu także należy mieć na uwadze zgodność czasów. W mowie niezależnej
Lily pensait, on est tous égaux, n'est-ce pas?
Natomiast w mowie zależnej
Lili pensait qu'on était tous égaux.
Pierwsze zdanie jest stwierdzeniem faktu, który już należy do przeszłości. Lili myślała, ale to, co myślała, było wówczas dla niej aktualnością. Zatem sama jej myśl jest wyrażona w czasie teraźniejszym.
Lili pensait, on est tous égaux, n'est-ce pas?
Drugi przykład relacjonuje myśl Lili w mowie zależnej. Całe zdanie odnosi się więc do przyszłości, bliżej nieokreślonej. Czyli oba jego człony są względem siebie współczesne i wyrażone w czasie przeszłym niedokonanym.
Lili pensait qu'on était tous égaux. Désolé. Ici, on ne reçoit que les blancs.
To ostatnie zdanie jest mową niezależną. To samo zdanie w mowie zależnej, gdy umieścimy je w teraźniejszości, będzie brzmiało.
L'hôtelier explique à Lili que dans cet hôtel on ne reçoit que des blancs.
Lecz gdy odniesiemy je do przeszłości, pierwszy człon będzie relacją faktu dokonanego, a więc wyrażony w czasie przeszłym dokonanym. Passé composé. Drugi zaś stanu trwałego, czyli wyrażony w czasie przeszłym niedokonanym. Ah, parfait. Proszę się przysłuchać.
L'hôtelier a expliqué à Lili que dans cet hôtel, on ne recevait que des blancs.
Elle a essayé l'Amérique, Lili. Ce grand pays démocratique, Lili. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lili, elle a vu Angela Davis, Lili. Viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lili, qu'elle lève aussi un point rageur, Lili. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lili, tu connaîtras un petit peu bien, Lili. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.